A przy telefonie jest pani poseł Małgorzata Gosiewska, wyłowiona z samolotu, który przyleciał właśnie na lotnisko Okęcie z Gruzji. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry szanowni państwo.
Lot był udany?
Jak to lot? Po ciężkiej pracy, tak, wszystko w porządku.
Jak przebiegała ta pierwsza tura wyborów prezydenckich w Gruzji i o co w tych wyborach chodzi?
Może zacznę od tej drugiej części. No to są wybory prezydenckie, które mogą wydawać się mało istotne, ponieważ prezydent po wyborach ma bardzo, bardzo ograniczone kompetencje. No w zasadzie sprowadzające się tylko do takich pewnych funkcji reprezentacyjnych. Niemniej jednak atmosfera wyborcza była bardzo gorąca i ugrupowania, które wystawiły kandydatów, bardzo mocno walczyło o zwycięstwo. Opozycja po to, żeby dostać wiatr w żagle, pokazać czerwoną kartkę partii rządzącej. No partia rządząca w tej chwili walczy o swoją przyszłość, ponieważ lawinowo traci poparcie. Gruzini mają już dosyć korupcji, nietrafionych inwestycji, braku rozwoju, rosnącego bezrobocia, spadku gospodarczego, no i różnych decyzji, które uderzają w społeczeństwo gruzińskie, jak na przykład legalizacja spożycia marihuany, a tak naprawdę chciano wręcz doprowadzić do legalnego i hodowli marihuany i również jakby wprowadzić to w gospodarkę z możliwością przekazywania dalej eksportu.
Ale czy to jest marihuana, to jest jeden problem, ale czy w tych wyborach jest frakcja rosyjska i frakcja prozachodnia, czy też jest takie starcie cywilizacji?
To nie jest tak, to nie jest takie jednoznaczne, ponieważ gruzińskie marzenie no, we wszystkich zawsze deklarowało i deklaruje kierunek prozachodni, proeuropejski, proeuroatlantycki, bo takie jest społeczeństwo gruzińskie. Tam nikt nie odważyłby się powiedzieć inaczej, bo straciłby jakby od razu poparcie. Tak? To jest kwestia zachodniego kierunku w społeczeństwie gruzińskim. Natomiast partia rządząca bardziej to skupia na pewnych relacjach kulturalnych, a jednak poglądowo, personalnie wielokrotnie bliżej im do Rosji, do tamtych porządków. No mówię, choćby ta kwestie związane z korupcją, co jest takim elementem silnie związanym z sowieckością, że tak powiem, niestety.
Jest jeszcze jakaś rola prezydenta, byłego prezydenta Gruzji, pana Saakaszwilego w gruzińskiej polityce?
Ona w tej chwili rośnie, to się bardzo zmieniło. Tak jak przez lata za wszelkie zło obwiniane było Saakaszwili, tak w tej chwili społeczeństwo gruzińskie dostrzega, że owszem, były tam błędy, może nie wszystko było tak jak należy, niemniej jednak Gruzja bardzo mocno szła do przodu. To było widać jakby zmieniającą się sytuację wręcz z miesiąca na miesiąc, można powiedzieć. I to wszystko stanęło. No, stanęły inwestycje, których on nie zdążył dokończyć i po tych latach, bo to przecież od 12 roku, no to wszystko niszczeje, nie rozwija się, a potężne pieniądze jednak w inwestycje, jakaś na przykład obwodnica Tbilisi zostały wrzucone. To teraz w ostatnim okresie bardzo mocno pokazywała telewizja Rustawi 2 w różnych programach, właśnie pokazując z jednej strony pewne działania partii Zjednoczony Ruch Narodowy i Saakaszwilego, a z drugiej strony politykę obecnych władz, no i właśnie ta legalizacja marihuany, no na przykład jakieś, no bo tak naprawdę za Zjednoczonym Ruchem, za gruzińskim marzeniem stoi oligarcha rosyjski Bidzina Iwaniszwili, który to na przykład dla własnych przyjemności z całej Gruzji zwoził sobie stuletnie drzewa. No i te drzewa ludziom były zabierane, wykopywane, ładowane na wielkie auta i z asystą olbrzymie takie konwoje jechały przez pół Gruzji. No i jedni się z tego śmieli, drudzy machali ręką. Teraz to jest jakby, do tego się wraca, tak, do różnych takich śmiesznych decyzji.
Powiedziała pani w czasie jednego z wywiadów, że atmosfera była taka bardzo gorąca, czuliśmy się zagrożeni, baliśmy się o swoje życie.
No to były pewne momenty. Powiem tak, ponieważ w Gruzji zawsze mieliśmy problem z tym administracyjnym resursem, z wpływaniem na wynik wyborczy, na dużo, dużo przed ustawianiem pewnych mechanizmów. Przy tych wyborach to nabrało takiego mocnego akcentu i dużej nerwowości. To znaczy za wszelką cenę chciano wykonać zadanie, czując, że prawdziwy wynik wyborczy może być daleki od tego, jakiego chcieliby się politycy partii rządzącej spodziewać, więc trzeba go było troszeczkę dorobić. I tak jak to się wcześniej działo w jakiś tam cywilizowany, tu duży cudzysłów, sposób, czyli po prostu to robili, tak, niezależnie od tego, czy ktoś to na to patrzył, czy nie, tak teraz to było, tu było bardzo dużo nerwowości pod lokalami, no, duża ilość mężczyzn groźnie wyglądających, robiących tłok przy wejściu. A ponieważ myśmy pewne mechanizmy w jednej z komisji wychwycili, one się potem powielały i zaczęliśmy to dokumentować, no to zaczęli ściągać, że tak powiem, posiłki, obdzwaniać i tłum się zaczął zagęszczać wokół nas.
Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Małgorzata Gosiewska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:04.
Czas na przegląd prasy.
Gdy rozmawiałem z Małgorzatą Gosiewską, obserwowałem, jak Antoni Opaliński zakreśla kolejne artykuły w gazetach. Jest w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Zapraszam na przegląd prasy. Przegląd prasy. Oczywiście zaczniemy od pewnej córki pastora. To nie jest tytuł wiktoriańskiej powieści. To jest sprawa jak najbardziej polityczna. Światowe media komentują początek końca epoki Angeli Merkel, która po pierwsze nie będzie po następnych wyborach już kandydować na kanclerza. Po drugie w tym momencie dokonuje takiej pewnej politycznej ucieczki do przodu. To znaczy powiedziała, że chce dalej stać na czele rządu Republiki Federalnej, natomiast nie chce stać na czele partii. To jest niewątpliwie otwarcie do wyścigu o przywództwo w CDU. Problem polega na tym, że tych przywódców jak na razie nie widać. Oni pewnie się pojawią, ale nawet życzliwi komentatorzy wobec pani kanclerz piszą w Niemczech o tym, że ona całkowicie wyjałowiła swoją partię z indywidualności, że tam po prostu tych następców na Radzie nie widać. Die Welt, proszę Państwa, gazeta nienadmiernie życzliwa prawicy, komentuje piórem jednego z komentatorów, Ulfa Poszartta, że jest to szansa dla CDU, żeby zamknąć prawicową flankę swojej partii, żeby dokonać pewnego takiego zebrania z powrotem tej części elektoratu CDU, który odszedł do ugrupowań antyimigranckich, bo po prostu nie utożsamiał się z polityką. Pani kanclerz, gdzieś w niemieckich dyskusjach internetowych znalazłem takie słowa, że no Niemcy są zmęczeni panią kanclerz, ale pani kanclerz też jest zmęczona Niemcami. Ostatni raz tego typu zdanie to ja czytałem gdzieś o ostatnich latach panowania Zygmunta III. Ciekawe, czy panią kanclerz też postawią na jakiejś kolumnie. Oczywiście część niemieckich mediów po prostu się cieszy. Jest taki portal Cicero.de od Cicerona oczywiście, gdzie jest pióro pana Krzysztofa Sailsa napisane, że to jest wreszcie szansa na łyk świeżego powietrza i tutaj jest na pierwszej stronie zdjęcie pani pani kanclerz rozkładającej w geście bezradności ręce. Jeden z podtytułów brzmi, że sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra, ale że społeczeństwo jest rozdarte całkowicie. Do Niemiec jeszcze na zakończenie przeglądu prasy wrócimy. Oczywiście światowe media cały czas komentują wybory w Brazylii. Przypomnijmy zwycięstwo kandydata prawicy Jaira Bolsonaro, byłego wojskowego. Większość mediów światowych, niestety również większość mediów polskich, unika analizy, tylko wymienia się epitetami skrajna prawica. Co się za tą skrajną prawicowością tak naprawdę kryje, to jeszcze będziemy próbowali się dowiedzieć. Niektóre media, oczywiście również te amerykańskie, brzmią nieco inaczej. Portal Life Site News, to jest taka mocna bardzo strona na mapie medialnej amerykańskiego katolicyzmu, pisze, że wreszcie Brazylijczycy wybrali prezydenta, który jest strong pro-life i który będzie mógł przerwać te dekady rządów lewicy, jeśli chodzi o sprawy społeczne, jeśli chodzi o sprawy obyczajowe. Z kolei Foreign Affairs się dziwi, to jest zawsze bardzo przyjemnie czytać, jak liberalna prasa się dziwi. Pani Cheyenne Polimedio pisze o kobietach, które głosowały na Bolsonaro. To jeszcze było przed drugą turą, ale już się spodziewano, że on jednak wygra, jeżeli nic się specjalnego nie wydarzy. Otóż Jair Bolsonaro to jest, proszę Państwa, taki klasyczny, aż jak z komiksu, latynoamerykański macho. On różnym zachodnim dziennikarkom, które go pytały, dlaczego jest taki skrajnie prawicowy, mówił różne takie rzeczy, przy których nawet nasz Kasanowa z Legionowa, prezydent tego miasta, jest naprawdę delikatnym człowiekiem. Tymczasem okazało się, że prawie połowa kobiet w Brazylii zamierzała na tego Jaira Bolsonaro głosować, a profil, który właśnie mówił LSIM, czyli Yes Him, czyli tak właśnie na niego, na Facebooku podobno miał 300 tysięcy członków. To był właśnie profil kobiet, które głosowały i mówiły, że na tego strasznego macho będą głosować. Coś tutaj zaczyna migać autorom Foreign Affairs, którzy stwierdzają, że być może wynika to z tego, że po prostu lewica rządząca Brazylią doprowadziła ten kraj do takiego stanu, że przemoc na ulicach, że korupcja jest już tam tak daleko posunięta, że kobiety, które na przykład przemoc na ulicach dotyka w pierwszym rzędzie, po prostu czekają, żeby ktoś zrobił z tym porządek, nie zwracając uwagi na to, jakie straszne rzeczy ten kandydat mówi. W tygodnikach oczywiście komentarze przede wszystkim powyborcze. Siła polskiej demokracji, pisze Paweł Lisicki na łamach do rzeczy w artykule wstępnym o tym, że te wybory przede wszystkim udowodniły, że polska demokracja wciąż jest żywotna, że nie ma mowy oczywiście o żadnej dyktaturze, ale pisze też o przyczynach takich, a nie innych wyników, na przykład przyczynach drastycznej porażki kandydata prawicy w Warszawie. Powodem były błędy popełnione przez samego kandydata i jego otoczenie, szczególnie widoczne w ostatnich 2 tygodniach kampanii. Niepotrzebna i przedwczesna deklaracja wystąpienia z Solidarnej Polski. Większość odebrała to jako rezygnację z PiS, tylko zdemobilizowała elektorat prawicy i co gorsza utrudniła kampanię pozostałym prawicowym kandydatom w innych miastach. Podobnie złym pomysłem było ogłoszenie, że wiceprezydentem u boku jakiego miałby zostać Piotr Guzioł. Wreszcie poważnymi wpadkami był spot o imigrantach, który pojawił się w warszawskiej kampanii Deus Ex Machina oraz wypowiedź kandydata PiS porównująca głosowanie do powstania warszawskiego. W efekcie Patryk Jaki osiągnął efekt odwrotny od zamierzonego. Zamiast swoich zmobilizował wyborców rywala. Z kolei w sieci, proszę Państwa, w sieci Michał Karnowski rozprawia się z tymi wszystkimi, którzy twierdzą, że sposobem na rozwiązanie problemów wyborczych prawicy, które ewidentnie się pojawiły, byłaby zmiana w kierownictwie TVP. Michał Karnowski twierdzi, że to jest taka sprytna operacja Gazety Wyborczej, żeby tutaj zdemobilizować tą główną medialną broń prawicy, jaką są w tej chwili podobno media publiczne. Jest tak, proszę Państwa, że w tych przeglądach prasy pewne rzeczy człowieka oburzają, pewne rzeczy zachwycają, a pewne rzeczy po prostu zadziwiają. Mnie na przykład zadziwił, proszę Państwa, znaleziony na stronach Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich taki zresztą bardzo ciekawy artykuł, właściwie analiza Łukasza Warzechy dotycząca niemieckich mediów. Otóż autor tam po podróży studyjnej po Niemczech opisuje strukturę zarządzania niemieckimi mediami, pisze, że niemieckie media w przeciwieństwie do polskich nie są bezpośrednio kontrolowane przez polityków, że ta struktura zarządzania jeszcze wywodząca się z czasów powojennych, narzucona przez aliantów, jest wielostopniowa, też sięga regionów, organizacji społecznych i że na media niemieckie nie jest tak łatwo wpływać. No, nie wiem, niektórzy Niemcy mogliby mieć pewne tu wątpliwości, ale co mnie zadziwiło, otóż nawiązując do tych wydarzeń w Kolonii, bardzo głośnych, niedawno nawiązał do nich prezydent Rzeczypospolitej, autor stwierdza, że wcale Niemcy nie chcieli ukrywać prawdy o tych wydarzeniach. Oni po prostu są tak bardzo przywiązani do procedur, że jak coś ponad te procedury wykracza, to wtedy po prostu oni się gubią. Nie wiem, mi się wydaje, że tłumaczenie różnych rzeczy, które robią Niemcy tym, że są przywiązani do procedur, to po XX wieku jest ryzykowny pomysł, ale oczywiście próbować można. Dziękuję bardzo.
To był przegląd prasy Antoniego Opalińskiego.